Dobrze, kochani, a więc, tak jak zapowiedziałem, komunia święta to jest szczytowy moment każdej celebracji Eucharystii. To obrzęd przyjęcia komunii świętej, czyli sakramentalnego, ale też ofiarnego, realnego zjednoczenia z Chrystusem przez spożycie Jego ciała i krwi. Bezpośrednio obrzęd ten jest poprzedzony gestem łamania chleba i wpuszczenia małej części hostii do kielicha z krwią pańską, co symbolizuje zmartwychwstanie Chrystusa, ciało ponownie ożywione krwią. Oraz jedność kapłana sprawującego mszę z biskupem miejsca. Nawiązanie do obrzędu fermentu starożytnego, czyli jakby biskup i ksiądz się, biskup łączy się ze wspólnotą. Nie? Następnie wierni wraz z celebrantem wykonują śpiew Agnus Dei, po którym kapłan odmawia jedną z dwóch modlitw przygotowujących do komunii. Po słowach oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, którym towarzyszy gest ukazania hostii i kielicha, wierni odpowiadają: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie. Celebrans i koncelebransi przyjmują komunię koniecznie pod obiema postaciami i dopiero po jej przyjęciu udzielają komunii wiernym. Przepisy liturgiczne wyraźnie zaznaczają, przepraszam, karetka jedzie na przerwy. Przepisy liturgiczne zaznaczają, że nie można zmieniać tej kolejności, że wierni nie mogą samodzielnie brać komunii świętej z ołtarza czy znaczeń liturgicznych, nawet diakoni. Komunia musi być im udzielona przez szafarza zgodnie z dopuszczoną w danym miejscu formą, o czym będą traktowały dalsze nasze rozważania. Tu się opieram na księdzu Krzysztofie Porosu. Jeden historyk liturgii zauważył, że potrzebujemy na nowo odkrywać prawdziwe znaczenie komunii, która jest dawana, a nie brana, ponieważ główną zasadą przestrzeganą w rytach komunijnych, tak, czyli w tym, jak rozdajemy komunię i przyjmujemy aż do średniowiecza, było to, że nawet duchowny nie brał komunii sam, lecz zawsze była ona dawana i otrzymywana. Czyli nawet duchowny musiał wziąć od drugiego duchownego. Gdyż komunia jest zarazem posługą, darem i współudziałem, a jako taka zawsze jest przekazywana osobie ją przyjmującej przez ręce kogoś drugiego, tak? Ten drugi człowiek, ten Samarytanin, który się nad nami pochyla i niesie nas do Boga, bo nikt sam do Boga nie dojdzie. Aktualne przepisy zezwalają wiernym na dwukrotne przyjęcie Eucharystii w ciągu dnia, o ile za drugim razem wierny uczestniczy w całej mszy świętej. No nie? Czyli za pierwszym razem mogę, że tak powiem, zmarszować do kościoła i przyjąć, ale za drugim już muszę w całej. To jest na pielgrzymkach na przykład ważne. Obrzędy komunii wieńczy oracja, czyli krótka modlitwa, zwana postkomunio, czyli modlitwa po komunii, która wyraża głębię teologii zjednoczenia z Chrystusem i w której prosi się o owoce komunii świętej. Ta kwestia zostanie za chwilę jeszcze rozpracowana. Dobrze. Może powiemy coś o. No właśnie, o tych formach przyjmowania komunii. Powiedzmy króciutko o tym. Aktualne prawodawstwo liturgiczne, wyrażone w ogólnym wprowadzeniu do mszału rzymskiego we wskazaniach Episkopatu Polski, mówiąc o formie przyjmowania komunii, wskazuje, że można ją przyjmować w postawie klęczącej lub stojącej. Wówczas, stojąc, należy wcześniej wykonać gest czci, skłon ciała czy przyklęknięcie na jedno kolano przed przyjęciem, gdy jedna osoba jest przed tobą, do ust lub, jeśli to jest dozwolone przez Stolicę Apostolską, na prośbę episkopatu danego kraju, na rękę według uznania wiernego. No, że teraz już jest wszystko to dopuszczone. Każdy episkopat się na to zgodził, poprosił o to Stolicę Apostolską. Jeśli jest przyjmowana komunia pod dwiema postaciami, należy przyjąć ją na stojący, oczywiście tylko do ust, już nie wolno podawać na dłoń hostii zanurzonej w krwi pańskiej, to jest jasne. Wyraźnie jednak przepisy zaznaczają, że jeśli tylko dana forma przyjmowania jest dozwolona w danym kraju, wtedy osobą decydującą, w jakiej formie się przyjmie, jest wierny do niej przystępujący, a nie szafarz. No nie? Czyli jeżeli jest dozwolona na rękę, a księdzu się nie podoba, to no to jest jego problem, a nie problem wiernego. Wierny ma prawo otrzymać na rękę, jeśli o to prosi. Dobrze. Jak to było kiedyś? Pierwsze tysiąclecie. Nie ma wątpliwości, że w pierwszym tysiącleciu były znane obie formy przyjmowania komunii, na rękę i do ust, z których ta pierwsza była powszechniejsza. Aż do 8-9 wieku bezpośrednio do ust udzielano komunii dzieciom i chorym. No nie? Świadczyć o tym może chociażby świadectwo z 6 wieku, gdzie święty Grzegorz Wielki w jednym ze swoich dialogów wspomina, że papież Agapit I, przybywając w Grecji, ślepego i nie mogącego chodzić postawił na nogi, a potem, gdy włożył mu do ust ciało Chrystusa, język od dawna niemego rozwiązał się i zaczął mówić. Tylko wtedy, choremu, nie? Bo tak to by mu dał normalnie. Również we wczesnym średniowieczu, kiedy udzielano wiernym komunii pod dwiema postaciami, dokonywało się to w formie podania zanurzonej we krwi hostii pańskiej wprost do ust. Są te wyjątki. Pojawia się czasami hipoteza, jakoby już w pierwszym tysiącleciu komunia udzielana do ust była praktyką powszechną, a wręcz jedyną obowiązującą. Ale argumentując w ten sposób, pojawia ludzie powołują się na źródła, nadinterpretując albo manipulując nim. Podajmy trzy takie przykłady. Jednym z najczęstszych argumentów osób twierdzących, że już w pierwszym tysiącleciu komunia do ust była jedyną powszechną praktyką w Kościele Zachodnim, jest powołanie się na zdanie Soboru Trydenckiego, który twierdzi, że od zawsze istnieje w Kościele zwyczaj, że świeccy otrzymywali komunię od kapłanów, a kapłan brał ją sobie sam. Rzecz w tym, że rozdział 8 dekretu Eucharystii nic nie mówi o formie udzielania komunii, ale o tym, że wierny nie może sam sobie jej udzielać, że ma mu być dana przez szafarza, tak? Ale to nie znaczy dana do ust. Amen. Innym świadectwem, też takim rzekomym, miało być zdanie Leona Wielkiego, który w komentarzu do Ewangelii Jana mówi: przyjmuje się do ust to, co uznaje się przez wiarę. No ale kontekst zdania nie pozwala wyciągać wniosków o formie przyjęcia komunii. No nie? Czyli do ust nie znaczy, że bezpośrednio do ust. Nadużyciem jest wyciąganie z tego zdania wniosków dotyczących praktyki podawania, ponieważ papież mówi w tym jedynie o tym, że komunię należy przyjmować z wiarą, tak? To co w ustach, to i w sercu. A jak się do tych ust dostało? Czy bezpośrednio od kapłana, czy wcześniej przez moje ręce? To tego nie wiemy. Trzecim świadectwem, też właśnie dziwnie manipulowanym, jest list Bazylego do patrycjuszki Cezarii, a szczególnie akapit, gdzie twierdzi się, że Bazylii pozwala udzielać komunii na rękę tylko w nadzwyczajnej sytuacji, jako jest czas prześladowania. Tam czytamy coś takiego. Nie jest bynajmniej rzeczą naganną, jeśli ktoś jest zmuszony przyjąć komunię z własnych rąk podczas prześladowań, gdy brak kapłana lub posługującego. Ale rzecz w tym, że gdy przeczyta się cały list, to nie ma wątpliwości, że dotyczy on innej kwestii niż ta, dla której wyciąga się pochopne wnioski. List wyraźnie udowadnia coś przeciwnego niż taka interpretacja, że tu chodziło, że jest zmuszony przyjąć własnych rąk, to tylko w czasie prześladowań. Nie? List tutaj chodzi o to, że list udowadnia, że powszechnie obowiązującą wtedy praktyką było przyjmowanie na rękę. Bazylii zaś w kontekście prześladowań i braku szafarza mówi, że o tym, że w takiej sytuacji można samemu udzielić sobie komunii, to znaczy wziąć ją do własnego domu i przechowywać przez dłuższy czas. Tak jest dalej w liście, aby móc codziennie przyjmować komunię, mimo iż nie ma możliwości częstego przychodzenia na Eucharystię. Bazylii argumentuje, że skoro w kościele wierny otrzyma od kapłana większą ilość cząstek konsekrowanego chleba, aby mógł je wziąć do domu i przyjmować przez kolejne dni, to ostatecznie nie sam sobie udziela komunii, ale została mu udzielona przez kapłana. Czy jest zmuszony przyjąć z własnych rąk, bo raz dostał od kapłana dużo, ale też do rąk. Czyli podstawowym jest to, że kapłan przekazuje, a nie, nieważne czy do rąk, czy do ust, nawet jeżeli przekazuje jakby na zaś, nie? Na kolejne dni, kiedy z racji prześladowań nie można przyjść na mszę. Tak pisze Bazylii. Skoro kapłan raz złożył ofiarę i udzielił komunii, ten, kto otrzymał ją całą, przystępując do niej codziennie, powinien być przekonany, że przystępuje do niej rzeczywiście i otrzymuje ją z rąk tego, który mu jej udzielił. Wszak i w kościele kapłan udziela cząstki, a ten, kto ją otrzymuje, ma pełną możliwość jej spożycia i tak właśnie wkłada ją do ust własną ręką. No tak pisze Bazylii. Nie ma przy tym różnicy, czy ktoś otrzymuje jedną cząstkę, czy kilka jednocześnie. No amen. Prosta sprawa. Wielcy ojcowie kościoła mówili, że to jest piękne. Tu jeszcze można bardzo dużo, ale no właśnie, zostawmy, żeby nie przekraczać czasu. Ja w ogóle polecam wam tą książkę Modlić się mszą świętą. Dobrze. Tu są różne badania. Ta książka nie jest droga. Możecie ją sobie kupić w internecie. Jest e-book. Tam jest znacznie wiele jeszcze tematów. Myślę, że kochani, podsumujmy nasze spotkania. Komunia Święta, czyli szczyt mszy świętej dla nas, kiedy przyjmujemy Pana Jezusa, to jest zjednoczenie z Jezusem, przemienienie Kościoła w prawdziwe mistyczne ciało Chrystusa, jakby urealnienie jeszcze mocniejsze tego, że jesteśmy Jego ciałem, obmycie z grzechów, bo gładzi grzechy powszednie, mówi katechizm, lekarstwo na choroby. Komunia Święta jest lekarstwem też na rany dawnych grzechów. Nie Jezus, znaczy Jeszua, Jasza, Jahwe zbawia, Jahwe Jesza. Czyli komunia też nie tylko łagodzi konsekwencje przeszłości, ale zachowuje też od przyszłych grzechów śmiertelnych. Jest pokarmem, zadatkiem na życie wieczne. Pomaga rozwijać miłość bliźniego, zwłaszcza do współbraci w wierze poprzez ten przekazanie tego pokoju Chrystusowego pomiędzy nas. No i cóż, na końcu jest błogosławieństwo. Podsumujmy tym właśnie błogosławieństwem, że to jest Pan z wami, z Duchem Twoim, czyli jeszcze raz przywołujemy, można powiedzieć, Ducha Świętego, bo Duch Święty jest Panem, tak? Pan Jezus Chrystus z wami, ale cały Bóg z wami i z Duchem Twoim, z Duchem Kapłana, niech was błogosławi. Błogosławieństwo jako przywołanie działania w naszym życiu. Ojciec i Syn i Duch Święty, kapłan błogosławi pełną dłonią. To jest, co oznacza pięcioma ranami Chrystusa. Tak to Pius V w swoim szale trydenckim wyjaśnił, tak? Błogosławieństwo pięcioma ranami Chrystusa. Czasami się widzi, że ktoś błogosławi na przykład trzy palce złączone i dwa na górze, to wtedy oznacza, że trzy osoby boskie zjednoczone razem, bo kciuk się łączy z palcem serdecznym i palcem małym i na górze dwie natury Chrystusa, który przyszedł do nas w tych dwóch naturach ludzkiej i boskiej. I ostatnie zdanie, bardzo ważne, idźcie w pokoju Chrystusa. Po łacinie było iter missa est, idźcie, jesteście posłani, tak? To jest bardzo ważne, że my przychodzimy na tą liturgię, aby wyjść z niej umocnionym i iść do świata. Iść do niewierzących, iść do wierzących inaczej, iść do wierzących, ale pogubionych, iść do wierzących świętych, żeby ich jeszcze bardziej umocnić. Dlatego życzę wam, kochani, na końcu tego naszego cyklu katechet, żeby każda liturgia sprawiała, że ja idę do życia uskrzydlony. Uskrzydlony mocą Bożą, dzieląc się tym, co otrzymałem, bo żaden Boży skarb nie jest do prywatnego zachowania, tylko właśnie do dzielenia się nim z ludźmi. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dziękuję wam za tą drogę spotkań liturgicznych, które trwały przez rok, może rok z kawałkiem. Zależy, jak te nowe odcinki zostaną wrzucone. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.